Gościem poranka jest profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Piosenka dotyczyła zespołu bajki Rozumu i Serca. Wyraźnie pani, która śpiewała, opowiada się za sercem, a pan profesor?
No, ja też za sercem, ale rozum tutaj powinien być włączony również.
Rozum był włączony w czasie, kiedy nasi przodkowie uchwalali Konstytucję 3 maja. Te obchody w tym roku były jakieś szczególne?
Nie, to znaczy to jest taka bardzo dobra tradycja, która jest utrzymywana na zasadzie powtarzania. W ten sposób przyrasta właśnie pamięć i przyrasta tradycja. I już jest taka sekwencja wydarzeń. Jest msza w katedrze, pan prezydent bierze w niej udział, przechodzi na piechotę do zamku. Chwila przerwy, później jest uroczystość, gala orderowa, wręczanie orłów białych. Znowu krótka przerwa. Wychodzi na plac zamkowy, przemówienie z okazji święta, no i później kąpiel w tłumie, tak jak robili to monarchowie, czyli podejście do zgromadzonych i przejście na piechotę do Pałacu Prezydenckiego. To już jest utrwalone i tak powinno zawsze być i już zostać na następne wieki.
A jak to wyglądało 3 maja 1791 roku?
No, oczywiście inaczej. Nie było to święto. To było ważne wydarzenie polityczne, przeprowadzone z zaskoczenia w konspiracji. Najpierw król z gronem bliskich współpracowników przygotowywał tekst konstytucji. W noc poprzedzającą uchwalenie było zebranie też nie na zamku, tylko w trybie tajnym. Uzgadniane ostatnie szczegóły. Później zawiadomieni specjalnie posłowie w liczbie 182 przybyli na miejsce obrad Sejmu, czyli na Zamek Królewski, bo tutaj mały wtręt. Normalnie Zamek Królewski jest siedzibą monarchy, a w Polsce było inaczej. Mianowicie, oczywiście było to miejsce, gdzie mieszkał i urzędował król, ale również tam była to rezydencja dwóch instytucji pochodzących z wyboru, czyli Sejmu i Senatu. I to było również takie faktyczne pokazanie ustroju Rzeczypospolitej. Otóż posłowie przybyli właśnie na zamek i rozpoczęły się obrady gdzieś koło godziny 11 przed południem. Trwały do wczesnego wieczora, do mniej więcej 6 po południu. I na placu zamkowym zgromadzili się i mieszczanie, i przybyła szlachta. Duży tłum, który dopingował posłów do zakończenia obrad w drodze uchwały konstytucyjnej. Ustawa rządowa została przyjęta i wtedy większość przeszła do kolegiaty warszawskiej. A król z najbliższą świtą, takimi najwierniejszymi, najbliższymi współpracownikami przeszedł takim korytarzykiem, który w tej chwili nie istnieje, bezpośrednio do kościoła. Także ta scena, która jest uwieczniona na obrazie Jana Matejki, możemy go oglądać na Zamku Królewskim właśnie, to jest sceną oczywiście wyobrażeniową. I ona się o tyle zgadza, że rzeczywiście był ogromny tłum na tej ulicy Świętojańskiej. Natomiast sam król szedł od tyłu bezpośrednio do zakrystii.
A jak wygląda teraz ta sala, w której obradowali posłowie, którzy zdecydowali o tym, że konstytucja 3 maja będzie, że konstytucja, nowa konstytucja będzie w Rzeczpospolitej obowiązywać?
Ta sala jest właściwie taka sama, jak była wtedy. Jest ta galeria.
Meble?
No nie, meble już niestety nie. Zresztą meble zostały zniszczone po detronizacji cara Mikołaja I. Jak wybuchło powstanie listopadowe w 1830 roku, to w styczniu Sejm się zebrał znowu w tradycyjnym miejscu na zamku i uchwalił detronizację cara z urzędu króla polskiego. I w odwecie, po stłumieniu powstania, w odwecie Rosjanie spustoszyli, zniszczyli całe wyposażenie tej sali i również dwóch pomieszczeń obok.
teraz, czyli sala wygląda, jest odtworzona, natomiast meble nie są autentyczne, a jest jakiś autentyczny mebel z epoki Stanisława Augusta?
Tak, ten najważniejszy, tron. Tron
jak
królewski.
On się zachował?
No, historia Polski jest pełna
niespodzianek
i cudownych zdarzeń, na szczęście. On jakimś cudem właśnie to spustoszenie ruskie przetrwał. Mówię o tym właśnie w 30, na przełomie 31 i 32 roku. No i później, w czasie II wojny światowej, został przez grupę muzealników z Muzeum Narodowego wyniesiony zaraz na początku września. Jak wybuchł pożar po tym ostrzale artyleryjskim 17 września 39, to wynoszono bardzo dużo wyposażenia, ale trony już były wtedy w piwnicach Muzeum Narodowego i przetrwały zarówno okupację, jak i później zniszczenie Warszawy na sam koniec 44 roku.
Tron ostatniego króla Polski, który niestety abdykował i to była jego największa wada.
Tak, to znaczy to panowanie Stanisława Augusta dzieli się na takie dwie części. Na początku próbował zmienić i ustrój i wyzwolić się spod kurateli carycy Katarzyny. I to była polityka prowadzona świadomie dla powiększenia tej niezależności i stworzenia suwerennych rządów w Polsce. No a później to rzeczywiście się załamał. Najpierw zdradził konstytucję, ustawę rządową. No, później zaczął już wręcz kolaborować z carycą, no a na koniec abdykował i bardzo uniżenie, pokornie wręcz, tak w sposób kompromitujący prosił o datki.
A ta abdykacja, znaczy spakował oczywiście nie walizki, bo miał więcej niż jedną walizkę, bo nie podróżował Ryanairem, a zupełnie innymi środkami lokomocji, ale ten w dniu abdykacji wyprowadził się z Zamku Królewskiego, zabrał swoje przedmioty, berło na pamiątkę i do swojego pałacu się udał, w którym zamieszkał, czy jak to było?
Nie, no tam regalia, oczywiście nie miał prawa ich ruszyć. Zresztą jego łańcuch Orła Białego, który był jednym z regaliów, czyli takim atrybutem władzy królewskiej i jego majestatu, no on przetrwał do dziś dnia i też go można na zamku obejrzeć. Natomiast rzeczywiście regalia zostały i on z małą świtą, małą grupą dworzan udał się, najpierw został na zamku, bo to nie było tak, że musiał z godziny na godzinę się wyprowadzić, później do Grodna, a później do Petersburga i tam zmarł.
W dwa lata po abdykacji w 97 roku rozmawiamy w przeddzień koronacji, która będzie w Londynie, koronacji następcy Elżbiety II. Ta ostatnia koronacja w Polsce jak wyglądała?
No, to jest ryt, który został ustalony jeszcze na przełomie XIII i XIV wieku. Jest Ordo Coronandi, czyli właśnie taki sposób, rytuał koronacyjny. I on był przestrzegany przez wszystkie koronacje I Rzeczypospolitej. Była ustalona kolejność niesienia insygniów koronacyjnych z mieczem, berłem, koroną. Każdy z dostojników niósł i później wręczał koronowanemu. Biskupi, odprawiając mszę, udzielali namaszczenia olejami świętymi, bo był to pomazanie zboży. No i musiało być wykrzyknięte radzi trzykrotnie, czyli lud, a naprawdę to dworzanie i rycerstwo akceptowało przez aklamację ten ryt, czyli wyniesienie na tron. To jest bardzo ścisła sekwencja gestów, zachowań i działań takich formalnych. No i on był przestrzegany bardzo ściśle. Podobnie teraz będzie w Londynie, w opactwie westminsterskim. To jest za każdym razem. Te rytuały koronacyjne między dynastiami czy między krajami się troszkę różnią, ale generalnie to jest ten sam model, który jeszcze się wywodzi z czasów karolińskich, Karola Wielkiego i przełomu VIII i IX wieku. Czyli to ma ponad 1200 lat.
No i w Polsce się już nie powtórzy.
No, nie jesteśmy monarchią, jesteśmy republiką. No, ale pamięć o tym rytuale w jakiejś formule przetrwała do dziś dnia, ponieważ prezydent uczestniczy w mszy i ten rytuał jest jakoś w tej chwili odnowiony. On nie jest ani tak rozbudowany, ani tak majestatyczny, jak to w wypadku monarchii się odbywa. Również jego rodowód nie jest tak długi. No, ale takie rytuały tworzą pewną tradycję i pewien majestat państwa.
3 maja miał pan okazję rozmawiać z prezydentem. Prezydent był w Zamku Królewskim w Warszawie. Przypominam, gościem Poranka Wnet jest profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. Zaraz o tych monarchach porozmawiamy, ale miał pan okazję zapytać, albo prezydent mimochodem powiedział coś na temat swojej podróży na koronację Karola III?
Tak, rozmawialiśmy o tym. Oboje państwo, prezydentostwo się wybierają i już jest bardzo dokładnie wiadomo, jak będzie wyglądała ich wizyta w tym momencie samej koronacji. Jadą autokarami. Nie jadą każdy osobno, tylko są gromadzeni po mniej więcej 10-15 osób z tego to zgromadzenia, towarzystwa monarchów, prezydentów, premierów zaproszonych na tę uroczystość. No i podjeżdżają w miejsce ustalone, przesiadają się do autokarów, tam czekają na wszystkich, na odpowiedni moment, więc to się przedłuża. No i później pojadą właśnie do katedry. Mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, troszkę się żartując, trochę się śmiejąc, no ale to jest rzeczywiście wielka rzecz i wielka taka celebra, która jest przez wszystkich akceptowana na całym świecie.
I chyba jest to ostatnia taka, znaczy nie ostatnia w historii Europy, ale ostatnia taka monarchia, która w ten sposób jest obserwowana przez cały świat. To jeszcze pozostałość po Imperium Brytyjskim.
No i po tradycji sięgającej do Wilhelma Zdobywcy, czyli do XI wieku, bo ta całkowita zmiana dokonała się wraz z najazdem normańskim w 1066 roku, więc znowu jest to, prawda, 950 lat ponad.
W języku symboli koronacja w Londynie, a defilada w Moskwie.
No, jak mówimy o Londynie i o defiladach, to ja cały czas pamiętam, jak zostaliśmy po II wojnie światowej wykluczeni z tej defilady zwycięzców, którą w Londynie organizowano, i uważam to za ogromny despekt i ja osobiście o tym pamiętam. Uważam, że te sprawy jeszcze nie zostały skwitowane i powinniśmy w jakiś sposób zażądać rewanżu, bo takie sprawy symboliczne, przecież minęło wiele dziesiątków lat od tego czasu. No, ale one powinny być w jakiś sposób załatwione do końca. No, a defilada w Moskwie to jest defilada żałosna, dlatego że mamy do czynienia z agresorem, z bandytyzmem i ta defilada w żaden sposób nie będzie ani triumfalna, ani podniosła, ani przynosząca chwały defilującym również.
W Zamku Królewskim w Warszawie. Taka jakby właściwie od momentu, kiedy z ruin z powrotem został odbudowany, to jest tak, że ten Zamek Królewski domaga się swoich praw i królewskości. Takie mam przynajmniej wrażenie, a teraz jest takim jednym z centrów życia politycznego stolicy czy Rzeczpospolitej. Wizyta prezydenta Bidena 2 razy występował na Zamku Królewskim, wizyta prezydenta Zełenskiego. Przedtem taka wielka debata między prezydentami związanymi z Rzeczpospolitą przy okazji Konstytucji 3 maja, a ostatniej wizycie Zełenskiego. Proszę, panie profesorze, opowiedzieć parę anegdot.
Małe sprostowanie. Mianowicie zamek nie jest centrum życia politycznego. odbywają się tam wizyty, spotkania, czasami ważne rozmowy, ale to jest znak, który ma pokazywać chwałę polskiej historii i wielkość Rzeczypospolitej. Znak piękny, zrozumiały na całym świecie i jednocześnie tworzący takie dekorum, czyli takie miejsce piękne, tło wspaniałe. No i dlatego tam przybywają właśnie znamienici goście. Na przykład we Francji takim miejscem jest Wersal i on też nie jest miejscem politycznym, natomiast tam prezydent Macron, czy każdy prezydent Francji organizuje takie spotkania. Prezydent Zełenski przybył na zamek dokładnie tak w tym samym celu, jak uczynił to prezydent Biden, żeby wygłosić przemówienie, żeby być zobaczonym i żeby to był jasny znak, że ten punkt na mapie kulturalnej, historycznej, no i również rzeczywiście politycznej Polski jest, ułatwia mu wygłoszenie przekazu. Przybył od dołu, od Arkad Kubickiego. Także tam było krótkie spotkanie. Wygłosił przemówienie na dziedzińcu zamkowym. No i rzeczywiście to było przemówienie, które zostało poprzedzone takim spotkaniami bardzo nieformalnymi. Niektóre się odbywały w korytarzach, ponieważ tłumem zarówno ochrony, jak i osób towarzyszących był ogromny, więc nawet te dość obszerne korytarze no, z trudem mieściły wszystkie te osoby.
Miał pan okazję rozmawiać przez chwilę z prezydentem Ukrainy i co pan powiedział prezydentowi?
Nie, to była bardzo kurtuazyjna rozmowa, właściwie dzień dobry, bardzo miło, że pan przybył na zamek, a on powiedział, że zamek jest miejscem tak ważnym, że nie mógł nie przybyć, więc to była bardzo miła, ale taka zdawkowa.
Pan profesor z naszego balkonu patrzył na Zamek Królewski. Tego dnia zmieniono flagę na Zamku Królewskim. Dlaczego?
No nie, no...
Biało-czerwona została zamieniona na taką flagę z orłem.
A nie, no to jest flaga prezydencka Rzeczypospolitej. No i to robimy, ale od strony Wisły na fasadzie wyświetlamy przy takich okazjach również flagi różne i była flaga polska z ukraińską. To bardzo efektownie wygląda, więc wszyscy, którzy patrzą z brzegu praskiego albo jadą Wisłostradą, widzą ogromną, imponującą fasadę zamku, na której wyświetlane są flagi. 3 maja wyświetlamy polską flagę, a z okazji wizyty prezydenta Ukrainy były dwie flagi, polska i ukraińska.
A z okazji wizyty prezydenta Bidena?
Była również amerykańska i tu rozmowa była nieco dłuższa z prezydentem Bidenem, bo rzeczywiście te rozmowy trwają mniej więcej 30 sekund. Tak, ale moja rozmowa z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych zaczęła się od tego, że głośno wykrzyknął podziękowania, że zgodziłem się go przyjąć po raz drugi. Więc ja się roześmiałem i powiedziałem, że to jest przywilej i honor móc go gościć. I od tego się zaczęła taka krótka rozmowa na temat jego pobytu. Ja powiedziałem, że byłem wcześniej na Mazurach. On się zainteresował, gdzie... Więc mu powiedziałem, że to było niedaleko stacjonowania oddziałów amerykańskich w Orzeszu, na co on powiedział, że to bardzo dobre miejsce. Ja go tam zaprosiłem, powiedziałem, żeby następnym razem, jak przyjedzie do Polski, to żeby koniecznie przybył do tej parafii i do tego miejsca, gdzie ja mam tam jakiś swój domek. On się bardzo tym znowu zainteresował i poprosił, żeby podać adres do jego kancelarii i umówiliśmy się, że przy następnej wizycie odwiedzi Mazury.
A czy prezydent Biden wiedział, że rozmawia z byłym wiceministrem obrony narodowej?
Nie, nie wiedział i to jest już historia.
Do tej historii się nie wróci. Nie będziemy rozmawiać o obronie narodowej, ale o planach, bo Zamek Królewski w Warszawie musi zdobywać coraz to nowe dzieła sztuki, bo te, które w nim były, uległy bardzo dużemu zniszczeniu.
No tak, ale jest taka historia, która jest w tej chwili dla nas rzeczywiście bardzo aktualna. Mianowicie Stanisław August Poniatowski swojego ulubionego malarza, zresztą miał ich dwóch, Bacciarellego i Bernarda Bellotto, zwanego Canalettem. Otóż u Canaletta zamówił na pierwszą serią, którą chciał posiadać, były widoki Rzymu. Król bardzo był i smutny, i taki rozczarowany, że nie udało mu się odbyć takiej podróży po Italii, takiego Grand Tour, który wtedy był w modzie. No i po dziś dzień jeździmy tam z przyjemnością. Otóż zamówił kilkanaście obrazów przedstawiających Rzym starożytny i Rzym z XVIII wieku. I ta seria, ponieważ była prywatną własnością monarchy, uległa całkowitemu rozproszeniu. Teraz natrafiliśmy na obraz należący do tej serii. 4 lata temu udało mi się kupić w Londynie pierwszy obraz z tej serii i on wisi na zamku. W tej chwili wiemy, gdzie jest drugi, więc proszę trzymać kciuki, żeby nam się udało go kupić. Cena jest naprawdę okazyjna, więc są przeszkody formalne ze strony włoskiej, ponieważ został zaliczony do takich specjalnie ważnych dla Włochów dóbr kultury. No ale mam nadzieję, że pokazując proweniencję i całą tą historię tego obrazu, uda nam się
przekonać. To jest obraz, który zamówił kiedyś król polski?
Tak, ten obraz zamówił król polski, został wykonany tu w Warszawie. I do początku XIX wieku był na zamku.
I on, to jest ten obraz rzymski, czy obraz przedstawiający Warszawę?
Nie, to jest obraz rzymski, bardzo piękny, niesłychanie efektowny, więc w tej chwili nie myślimy, jak zebrać pieniądze, bo wydaje się, że to będzie stosunkowo łatwe. Natomiast będziemy prosić stronę włoską, żeby zgodziła się nam go sprzedać, żeby udzieliła zgody na wywóz z Italii.
A jak wiele obrazów udało się za pana kadencji kupić i na własność przejąć Zamku Królewskiego?
Obrazów to ja nie liczyłem, natomiast wszystkich dzieł sztuki, mebli, porcelany, rzeźb i biskwitów oraz obrazów, w sumie to jest prawie 800 obiektów.
Dużo.
No, bardzo dużo. To jest w ciągu 5 lat, to jest ogromna akcja zakupowa i w to jest zaangażowany cały zespół kustoszy na zamku, ponieważ w każdy zakup jest dyskutowany, omawiany, zarówno pod kątem wartości historycznej i estetycznej, jak i dopasowania do profilu zamku, do naszej kolekcji.
A czy jest coś, z czego chce słynąć Zamek Królewski w Warszawie, że to na pewno jest i na pewno jest to najważniejsza kolekcja w Polsce czy w Europie?
No w Europie to nie, bo takie kolekcje to one przyrastają nawet nie latami, tylko pokoleniami, tak. Ale chcemy być partnerem. Partnerem tych najlepszych muzeów, właśnie Luwru, Uficjów, Prado. Rzeczywiście to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będą spełnione 3 warunki naraz. Po pierwsze, wielkie wystawy. Takie ważne, zauważalne, efektowne, przyciągające uwagę specjalistów i publiczności. I to robimy konsekwentnie i staramy się to pokazywać. Druga rzecz to jest wielkie kompetencje pracowników zawodowych i to całej ekipy. I kustoszy, i działu technicznego, i działu prawnego. A trzecia rzecz to jest wielka kolekcja. To rzeczywiście tutaj nie będzie ona na miarę Luwru, ale w paru punktach, myślę tu o karawadzionistach, uważam, że nasza kolekcja porcelany już w tej chwili zaczyna być naprawdę na miarę, na skalę międzynarodową, na miarę najlepszych zbiorów w Europie. To jest również, to są apartamenty królewskie, wyposażenie, chcemy je, ich rangę podnosić, doposażać, wypełniać. No i te dzieła sztuki na razie pojedyncze, no ale mamy 2 wspaniałe portrety Rembrandta z daru Karoliny Lanskorońskiej. Mamy różne bardzo dobre, kilka bardzo dobrych obrazów, takich w skali międzynarodowej, które nam z całą pewnością każde muzeum na świecie chętnie by pożyczyło albo miało u siebie. W tej chwili nasz obraz niedawno kupiony, zresztą Cud wody na pustyni Jacopa Bassano jest w Wenecji, w Galerii Akademii na wystawie czasowej. Bardzo nas prosili i już nam tego zazdroszczą.
I może będą zazdrościć innych rzeczy. Czy szykuje się w najbliższym czasie jakaś wielka wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie?
Tak, szykuje się wielka i to w podwójnym sensie. Po pierwsze, będzie to duża wystawa, gdy chodzi o liczbę obiektów. Po drugie, będzie to naprawdę wielka wystawa, gdy chodzi o pomysł i przekaz. To będzie włoskie Quattrocento. XV wiek, Florencja, Siena i pokazanie, w jaki sposób renesans włoski, a później europejski, wykorzystywał tradycję, historię starożytną. Więc wystawa się będzie nazywała Przebudzeni, właśnie takie powrót do starożytności, i otwieramy ją w połowie lipca.
W połowie lipca, czyli na czas wakacji, przez całe wakacje będzie?
Przez całe wakacje do połowy października. Przez 3 miesiące wystawa będzie pokazywana na zamku. Wszystkich już teraz zapraszam.
Kolejki na Zamek Królewski, czy są jakieś statystyki? Coraz więcej ludzi przyjeżdża i odwiedza Zamek Królewski?
Tak, rzeczywiście z przyjemnością i dumą widzimy rosnącą frekwencję. Na zamku mogę zdradzić tutaj nie tyle tajemnicę, co powiedzieć anegdotę taką odnośnie ostatnich dni. Mianowicie 3 maja żeśmy otworzyli zamek dopiero po uroczystościach, czyli o 14 i był otwarty do wieczora, do 18. W ciągu tych 4 godzin na zamek przyszło ponad 2,5 tysiąca osób. Kolejka stała aż do kolumny Zygmunta. Można ją było widzieć również z okien Radia Wnet.
Noc muzeów się zbliża. Rozumiem, Zamek Królewski też będzie stał otworem.
Naturalnie. Wszystkich zapraszamy. Proszę przychodzić.
Jeszcze jutro jakiś jest piknik, coś się będzie działo.
Tak, jutro są z kolei urodziny księcia Józefa Poniatowskiego. Pałac pod Blachą to była jego rezydencja. To jest część zamku, przylegająca bezpośrednio do głównego korpusu. I będzie piknik, będzie sesja naukowa o księciu Józefie, księstwie warszawskim, o okresie właśnie tego powrotu, czy próby powrotu do niepodległości. No i będą również rekonstruktorzy. Będzie się dużo działo na dziedzińcu Pałacu pod Blachą i wszystkich również zapraszamy do środka na obejrzenie wnętrz, które w tej chwili pieczołowicie wypełniamy obiektami z epoki napoleońskiej i okresu właśnie po Konstytucji 3 maja, czyli te mniej więcej 20 parę lat okresu ostatnich lat Rzeczypospolitej.
Profesor Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, jest gościem Poranka Wnet. Do studia przyszła Małgorzata Wołczyk, panie profesorze. Pani
Dzień dobry.
Redaktor też specjalizuje się w monarchii, tylko w monarchii hiszpańskiej. Zapytam się tylko, czy byłaś na Zamku Królewskim w Warszawie ostatnio?
Przechodzę wielokrotnie, ale byłam w styczniu, tak, wtedy do rzeczy mieliśmy uroczystość w sali balowej, przyznania nagród Strażnika Pamięci, także no, stosunkowo niedawno.
Ale nie być na uroczystości, a zwiedzać, zobaczyć, jak wyglądają komnaty królewskie, miejsce, gdzie uchwalono Konstytucję 3 maja, podziwiać Canaletto, to wszystko jest na Zamku Królewskim.
Tak, jak tylko skończymy audycję, od razu pobiegnę.
Ruszamy, panie dyrektorze. To my zajmiemy się teraz Hiszpanią przez chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest sąsiedzka wizyta. My w takiej kamienicy mieszczańskiej sobie mieszkamy na pierwszym piętrze, wychodzimy na balkon i patrzymy, a tu Zamek Królewski, kolumna Zygmunta. O tym Zygmuncie zaśpiewał dzisiaj Grzegorz Wasowski, zespół raperzy z Nadwisły. Nie wiem, czy pan profesor słyszał kiedyś raperów z Nadwisły, Poczet Królów Polskich.
Nie słyszałem.
A to też polecam. Profesor Wojciech Falkowski był gościem Poranka Wnet, a my teraz zapowiemy z Małgorzatą piosenkę, którą przygotowałaś specjalnie na dzisiejszy poranek. Jest hiszpańskie piosenki, jak odwrócisz się, tam jest numer 5 i numer 6. To są piosenki wybrane przez ciebie. Którą i dlaczego będziemy słuchać i o czym ta piosenka jest?
Będzie śpiewał Dawid Otero w duecie ze Rosalan. Piosenka Baile, tytuł, czyli taniec. To będzie o takim ekstatycznym tańcu miłości, co w przypadku Hiszpanów jest dosyć typowym tematem, prawda? Taniec, miłość, zmysłowość. Także obudzić, pobudzić słuchaczy.
No to słuchamy.